Agnieszka Michajłow, dzień dobry, to są komentarze w Radiu Gdańsk, jest poniedziałek i ile? No z 8 minut po 9 już. Dzień dobry panowie, Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
I Artur Górski, magazyn Solidarność i Gazeta Gdańska.
Witam państwa.
Dzień dobry, czekam dzień na dobry. Daniela Stenzela, Stefan 24 w Gdańsku, za chwilę będzie. No nie jest zaskoczeniem, że będziemy rozmawiać o aktach Kiszczaka, szafie Kiszczaka, TW Bolku i Lechu Wałęsie. Ale zacznijmy od tego, że od dziś IPN zacznie udostępniać te akta, część tych akt od Kiszczaków. Od 12 będzie udostępnianie, z tego co tutaj czytam, 40 osobom równocześnie. Dzisiaj w Warszawie, już od środy, wszyscy sobie mogą czytać w miastach, w których są oddziały Instytutu Pamięci Narodowej. Pytanie jest takie, czy nie za szybko, czy właśnie rychło w czas? Artur Górski.
Sprawa związana z uwikłaniem Lecha Wałęsy we współpracy z Służbą Bezpieczeństwa no jest od lat, od momentu, kiedy Kazimierz Świtoń wyszedł w 1992 roku na Trybunę Sejmową i wyjścił, że na liście sporządzonej przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza jest nazwisko prezydenta RP Lecha Wałęsy, na co tenże zareagował rubasznym śmiechem. Cóż, z pierwszych danych, które usłyszeliśmy od pana prezesa Łukasza Kamińskiego, wynika, że już wstępna kwerenda materiałów archiwalnych została dokonana pod kątem ich autentyczności. I prezes dr Kamiński mówił, że są to dokumenty autentyczne.
Tak, też tylko powiedzmy, bo tu jest takie rozgraniczenie. Tak, autentyczne, czyli jakby prawdziwie stworzone przez
metodologii
SB,
archiwalnej, stworzonej przez Służbę Bezpieczeństwa. To nie oznacza, że ich zawartość
jest prawdziwa.
Czyli, że te podpisy to jest kwestia związana z badaniami grafologicznymi.
I dlatego właśnie pytam w tym kontekście. Czy nie za szybko, czy nie powinno się poczekać twoim zdaniem na te dokładniejsze badania?
Tutaj myślę, że akurat Instytut Pamięci Narodowej stanął wysokość zadania i upublicznia te materiały. To oczywiście z pewną taką erratą, że być może, trudno w to uwierzyć, bo jednak odrobinę historii, jeśli pozwolić.
Bardzo proszę.
Maria Teresa Kiszczak nie poszła do IPN-u, żeby sprzedać te dokumenty. Maria Teresa Kiszczak wiedziała, w jakiej firmie jej mąż pracuje. Jest to firma, która pracował w Głównym Zarządzie Informacji Wojskowej.
Była na szczęście, była.
Tak, była, ale ja powiem dlaczego użyłem czasu teraźniejszego. Otóż w 1992 roku Piotr Jaroszewicz ogłosił, że będzie pisał wspomnienia. Ja akurat byłem na Dolnym Śląsku niedawno i te wspomnienia wiązały się z pewnym pałacem koło Zgorzelca. Trzech oficerów Wojska Polskiego odkryło tam archiwum Gestapo. Archiwum nader cenne. W 1992 roku ginie Alicja Solska i Piotr Jaroszewicz po torturach. Generał, szef kadr MON, teraz nazwisko mi padło, Fronkowicz ginie parę miesięcy później, również po torturach w swoim mieszkaniu. Trzeci, przewodnik po Sudetach, Steć, parę lat później po torturach w swoim mieszkaniu. Rękopisy nie płoną, są archiwa niebezpieczne. Są archiwa niebezpieczne. Nie wiemy, co jest de facto w tych kartonach, które wynieśli urzędnicy i prokuratorzy IPN-u z willi, z domu generała Kiszczaka, bo to słupek polski, żadna willa, ale stawiam tezę, że generał Kiszczak na łożu śmierci powiedział, żeby Maria Teresa tych dokumentów się pozbyła.
I to pozbyła. Ale pozbyła, zaniosła do IPN?
Tak. W 1996 roku generał Kiszczak...
Ale
tam
żeby ratować siebie?
Żeby tak, zabezpieczyć siebie, ale nie w sensie materialnym.
No dobrze.
Są archiwa niebezpieczne i te archiwa... Taka jest dedukcja tej grupy, tej firmy. Ona wyrastała z takich spraw jak zabójstwo Marcelego Nowotki.
Dobrze, bo ja zadałam pytanie, czy nie za szybko publikowane są te dokumenty. Witam, Daniel Stenzel, TVN24 w Gdańsku. Dzień dobry. Natomiast Artur odpowiada jakby na inne pytanie.
Generał Kiszczak nie gromadził falsyfikatów, ponieważ był wychowankiem szkoły informacji wojskowej, kiedy jeszcze Antoni Skulbaszewski był jej szefem, to był wytrawny czekista i tyle.
Nie? Ja zapytałam, czy nie za szybko publikują te dokumenty, a Artur właściwie odpowiedział na, to jest Artura Toria, na pytanie, dlaczego w taki sposób i dlaczego teraz i dlaczego właśnie Maria Kiszczak właściwie ujawniła, że te dokumenty ma.
No, a wcześniej podobną tezę wysunęła posłanka Arciszewska na antenie Radia Gdańsk. Moim zdaniem ta teza się nie broni, bo jeżeli ktoś posiadałby tak zwane archiwum niebezpieczne, obawiałby się o swoje życie, to ja już pomijam ten wątek, że tu jest taka sugestia, że pewnie Lech Wałęsa albo jego zwolennicy chcieliby w nielegalny sposób odzyskać.
Ale to jest kwestia niewiedzy, co jest w tym archiwum, jeżeli tych, ktoś, żeby chcieli je poznać.
Jeżeli ktoś posiadałby takie archiwum, tak zwane niebezpieczne, nie oddałby go, mając 82 lata, w trosce o swoje dalsze życie, tylko oddałby to archiwum, mając 70 lat, może 65.
Komu by oddał? Generał Kiszczak wyraźnie w liście do archiwum akt nowych. Ja to archiwum znam doskonale, bo tam robiłem kwerendę Głównego Urzędu Kontroli Publikacji Widowisk. W wielkim chaosie przekazane w 90 roku do SGPiS-u ówczesnego. Komu miał oddać? Ówczesnemu łopowi? Dzisiaj by tych dokumentów nie było, śladu by pani nie było. Bo tak samo było jak z mikrofilmami, które w lutym 93 roku trafiły w ręce łopu z Gdańska, z biura ewidencji i analiz.
Jeżeli masz takie przekonanie, no to pewnie można było oddać te dokumenty w latach 2005-2007, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego nie?
A dlatego, że być może wtedy nie było folii politycznej, a trzeba było mieć polisę ubezpieczeniową.
Ale dobrze, Agnieszka pytała o IPN, prawda? O IPN. No tu mamy rzeczywiście takie wyjątkowe działanie, wyjątkowo szybkie działanie IPN-u, nieuzasadnione żadnymi względami merytorycznymi, a tylko politycznymi. Sprawa TW Bolka jest znana od kilkunastu lat, co najmniej. Nie ma powodu, żeby w ciągu 5-6 dni bez sprawdzenia udostępniać te akta. Nie ma żadnego powodu, prawda? Gdy nie dokonano analiz grafologicznych, gdy nie sprawdzono, co dokładnie jest w tej teczce.
Jest powód, czy nie ma powodu, Daniel?
Na początku podobała mi się ta decyzja prezesa IPN-u, natomiast w momencie, kiedy coraz powszechniejszą staje się plotka, że dokumenty dotyczą nie tylko TW Bolka i nie tylko Lecha Wałęsy, powstaje pytanie, dlaczego tylko te dokumenty jego dotyczące mają być opublikowane.
Mamy nadzieję, że chyba kolejne rzutach. No. Tak to wyobrażam.
Ja myślę, że wszystkie dokumenty powinny być opublikowane w jednym czasie, żeby żadna z osób, która nie czuła się wyróżniona albo specjalnie pokrzywdzona. Ale wszystkie też dokumenty do tego momentu powinny przejść gruntowne sprawdzenie i powinny to być nie tylko opinie grafologiczne, ale także jakaś ocena historyków, świetnych specjalistów, którzy są...
No dobrze, ale panowie, czy to nie byłaby mimo wszystko fikcja? Przecież nawet prezes IPN-u przyznał, że jeden z dyrektorów w IPN-ie, no prawdopodobnie, no nie wiem, dostarcza jednemu z dziennikarzy, tak czytałam taki opis, no nie wiem, czy on tak powiedział dokładnie, jednemu z dziennikarzy te dokumenty, więc one i tak za chwilę by były. No znaczy, z punktu widzenia jakby naszego dziennikarskiego, czy nie lepiej jest...
Ale nie wiemy, jakie dokumenty, nie wiemy, które fragmenty, nie wiemy, które teczki, nie wiemy, które
bardzo dobrze
fragmenty.
IPN robi.
Tak, że właśnie, że publikuje, bo nie będzie takiej wątpliwości, że jeden dziennikarz ma do tego dostęp i coś tam publikuje, a ponieważ jest
no nie,
z jakiejś strony...
To jest już problem IPN-u. Wyobraźmy sobie taką sytuację na przykład w prokuraturze albo w służbach, albo w wojsku, tak? Gdy obowiązują procedury, gdy obowiązuje tajemnica służbowa.
No ale pamiętasz, Bronisława Wittgensteina też obowiązywały procedury,
no
a wszedł
a nie musimy
i wyniósł.
Agnieszko, niczego nie musimy wyobrażać. W 91 roku Rzeczelny Gazety Wyborczej Adam Michni wchodzi z trzema profesorami do archiwum przyjętego przez Urzędowych Ochrony Państwa przy Rakowieckiej 2B i dokonuje tam kwerendy źródłowej materiałów archiwalnych. Na jakich zasadach, jakim prawem i dlaczego, jaką wiedzę powziął i dlaczego
on ma
być...
Ale to były inne zasady. Dzisiaj są
nie było
inne
żadnych
zasady.
Zasad. Nie było żadnych
wtedy
zasad.
Może nie było
wszedł
zasad, tak.
Zaczął przeglądać też.
Dobrze, panowie, chwila przerwy na reklamę i za chwilę wracamy i oczywiście rozmawiamy o sprawie Bolka i Lecha Wałęsy. Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza, Artur Górski, magazyn Solidarność i Gazeta Gdańska i Daniel Stenzel, TVN24 w Gdańsku. Rozmawialiśmy o publikacji przez IPN dokumentów z zasobów generała Kiszczaka. To dzisiaj od południa, więc pewnie informacje się będą pojawiać. Lech Wałęsa w trakcie tego weekendu kilkakrotnie publikował różne wpisy na Wykopie, ale także udzielił wywiadów w TVN-ie. No, przekaz jest taki. Nie podpisałem, nie donosiłem, nie dałem się złamać, nie brałem za to pieniędzy, to mnie uwierzcie, a nie SB-kom. Ale też Wałęsa idzie dalej i na przykład apeluje do, jak rozumiem, byłych SB-ków, fałszerzy dokumentów, żeby się ujawnili, żeby nie trzymali już sztamy z nieżyjącym Kiszczakiem, żeby powiedzieli prawdę.
Chodzi o jakiegoś jednego oficera.
A potem właśnie pisze do oficera, i to nawet nie do SB-ka, a do powołuje się na oficera kontrwywiadu. No, wielu osób sugeruje, że
no,
to jest pan
Graczek. Inna, ale to
tak?
Jest ten sam. To
że on mu podpisał jakieś papiery w tym 70 roku, bo ten musiał uwiarygodnić kasę, która mu się rozeszła. No, no tu bo jest taka jakaś taka teoria, Jerzy Borowczak to mówił, że on z Greczykiem kilka lat temu rozmawiał i ten opowiadał taką historię, że zbierał kasę na samochód, nie wiem, gdzieś ta kasa, nie wiem, zgubił, nie wiem, co z tym zrobił. No, takie to są tłumaczenia. Trudno jest dzisiaj w takie tłumaczenia trochę mnie uwierzyć, szczerze mówiąc. To znaczy... TVS-a, który mówi, że najpierw nic, 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 a potem nagle jakąś taką historię, w której on ratuje no ówczesnego, no nie wiem, SBK-a, no trudno tam.
Przypomnijmy też oświadczenie, wyznanie Graczyka w Gazecie Wyborczej, to był 2009 rok, jeżeli dobrze datę skojarzyłem, bo tak, to znowu jest przypominane, to chodzi w portalach społecznościowych, gdzie Graczyk oświadcza, że w jego wiedzy, zgodnie z jego wiedzą, Lech Wałęsa nie był współpracownikiem. On musiałby coś o tym wiedzieć, bo on był oddelegowany do tej całej sprawy. Tłumaczy o tym, że między innymi kryptonimem Bolek były nazywane różne czynności, które SB podejmowała. Natomiast ja chciałbym wrócić trochę od innej strony też na to spojrzeć, bo to jest trochę tak, że kiedy mamy człowieka oskarżonego, a tym bardziej w procesie poszlakowym, to wszelkie wątpliwości są rozwiewane na jego korzyść później przy ferowaniu wyroku przez sąd. Lech Wałęsa został oskarżony publicznie i właściwie publicznie już prawie, że skazany na karę śmierci w tym sensie takiego bycia w życiu publicznym czy na kartach historii. Został pozbawiony pewnego prawa do obrony, a te wszystkie wątpliwości, które są rozwiewane na jego niekorzyść, ci wszyscy ludzie, którzy rechoczą, cieszą się z tego, dają wiarę, dają sobie rękę, głowę uciąć za to, co znajduje się w faktach, w dokumentach, jest po prostu przerażające.
To znaczy, dlatego, że my dzisiaj,
tak jak prezes Instytutu Pamięci Narodowej powiedział w momencie, dzień właściwie po tym, jak IPN wszedł, czy prokurator IPN-u wszedł do domu Kiszczaków, powiedział, ty go cytowałaś tutaj na początku, że dokumenty są autentyczne, ale nie wiadomo, czy prawdziwe. Znaczy, krótko mówiąc, czy wy jesteście w stanie, czy Artur, ty jesteś w stanie dać sobie rękę uciąć, że SB-cy, którzy słynęli z tego, że donosili, że niszczyli ludzi, że zawodowo zajmowali się kłamstwem. Każdą informację, którą publikowali czy pisali w swoich raportach w latach 70. czy w latach 80., każda informacja była sprawdzona, potwierdzona. No, że ona nie była.
Padło w moją stronę, więc.
Że ona nie była wymyślona.
Ale to jest tak, dobre pytanie, jest dlatego dobre że pytanie. Skąd ja mieć taką pewność, bo niektórzy
części,
są bardzo pewni.
Już właśnie odpowiedziałeś na to. To była służba powołana do tego, by system pilnować, miecz i tarcza partii, zbudowana na zasadach sowieckich, dlatego tutaj szefami tejże służby na początku, wtedy jeszcze jako Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, byli importowani z Rosji sowieckiej specjaliści. Zresztą Gomułka jako jedyny ukarał wyższych funkcjonariuszy Rąkowskiego, Różańskiego i Fejgina.
Dobrze,
pod takim pseudonimem. Tak, na wysokie wyroki tylko oni w stopniu szarży generalskiej zostali ukarani na karą więzienia po dojściu towarzysza Wiesława do władzy i ta służba posługiwała się i Wydziałem dezinformacją, bardzo dobrze zorganizowaną dezinformacją, która dezintegrowała środowiska opozycyjne i kościelne.
Pytanie
było, czy ty masz pewność? I to jest racja. Był wyspecjalizowany pion, który zajmował się dezinformacją. I tutaj z należytą pieczołowitością, metodologią historii należy zbadać te dokumenty.
No właśnie, ale ja też uważam, że należy zbadać i mam nadzieję, że są tacy specjaliści.
Znalazło się w tych dokumentach, było faktycznie prawdziwe i faktycznie odpowiadało każdemu dniu, każdej godzinie, którą Lech Wałęsa spędził w Gdańsku, w Solidarności i tak dalej.
Dzień dzisiejszy tego nie wiemy. I niestety
i właśnie
Lech
dlatego,
Wałęsa stał
i właśnie
się ofiarą wielokrotnie uwikłania człowieka w historię, bo to był prosty chłopak gdzieś tam z Kujawskiej.
Ale czy właśnie dlatego
trafił do stoczni, bo zresztą głęboko patriotyczny, w co nie wątpię, rozmawiając wielokrotnie. Słuchał tych opowieści swojego ojca, dziadka o historii Polski, nasiąkał tą atmosferą. Zetknął się z systemem, nie do końca był pewnie do tego zwarcia przygotowany. Kwestia tylko taka, ja bardziej bym oczekiwał jakiejś analizy tego, jak jego historia przekładała się na sposób prowadzenia urzędu prezydenckiego.
Ale co to za chwilę, tak? Bo tutaj jakby była kwestia.
Dlatego wątpliwości należy rozstrzegać.
No, oczywiście jest niebezpieczeństwo, że służba bezpieczeństwa miała takie możliwości,
dlaczego my dzisiaj mamy być
preparować.
Dlaczego my dzisiaj mamy być zakładnikami? Dlaczego kolejne młode pokolenia Polaków mają być zakładnikami?
Waszym zdaniem, czy my możemy się tego dowiedzieć? Bo już są takie komentarze i jakby pod adresem historyków, i pod adresem jakby specjalistów grafologów, że są tacy, którzy uważają, że oni Nawet jak powiedzą, że to prawdziwe, to oni im nie uwierzą, że to jest na zamówienie polityczne. To jest taka, we mnie taka obawa,
nie
że...
Nie ma znaczenia z politycznego punktu widzenia, to nie ma znaczenia. Jaka jest prawda?
Ale w ogóle chyba ma znaczenie, jaka jest prawda.
Ale politycy tym sterują i to, co robi IPN, jest działaniem politycznym.
Prezes, ale co, że publikują?
Agnieszka poruszyła bardzo słuszne...
To, że publikują bez sprawdzenia i tak naprawdę chodzi wyłącznie o utrwalenie takiego przekazu, że Wałęsa był agentem, jego współpraca nie była epizodem, tylko kładzie się cieniem na całej III Rzeczpospolitej, bo był szantażowany, no to jest przekaz polityczny, który...
Tak, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Panowie, moje pytanie jest takie, znaczy, tu już jest rozmowa o tym, czy jak to się skończy? Ja bym chciała ponad komentarze polityczne, żeby to się skończyło za ileś tam miesięcy, jakimś jasnym i wiarygodnym przekazem, ale obawiam się, że to się znowu skończy na etapie emocji. Jeden uwierzy, a drugi nie uwierzy.
To się nie skończy. Tak? Jest taki szkic Człowiek wśród skorpionów dotyczący Tadeusza Brzozowskiego i uwikłania w współpracy z ochraną. Tak samo jak dyskusja na temat agenturalnych uwikłań Józefa Piłsudskiego chociażby. To zawsze będzie politycznie wykorzystywane i ten wątek się nie zakończy jednoznacznie, bo tak się zakończyć nie może. Tak samo jak trudno ocenić jednoznacznie.
Ale jak nie może? No,
albo ktoś polskich
coś
pisarzy
podpisał,
w Katyniu,
albo nie.
W 43
i jeśli
roku,
jest domniemanie, że nawet jeśli, pamięć. Artur, albo ktoś podpisał, albo nie, to powinno być do zbadania, tak mi się wydaje. A jak będą wątpliwości, to na korzyść oskarżonego, tak? Jeśli istniała możliwość, że ludzie podpisywali coś in blanco, a potem dopisywano, to jeśli takie byłyby wątpliwości, to na korzyść oskarżonego.
Nie
tylko,
taką metodą
tak
współpracowano. Nie było podpisywania in blanco. To jeśli chodzi o to, to trudno mi w to uwierzyć. Tak samo jak trudno wierzyć w pieniądze zgubione na zakup syrenki. Ale doprawdy, my się zajmujemy pewnym epizodem. Epizodem w życiu człowieka, który jest niewątpliwie symbolem przemian ustrojowych. I my nie rechoczemy tutaj z radością, ja na pewno nie, nad tym, że z domu generała Kiszczaka, wyniesiono pudła i w nich są materiały dotyczące ludzi opozycji.
Poczytaj portale.
To jest bardzo, ale to nie do mnie. To w ogóle, jeśli takie
ja
mówię
o tobie,
to trudno rzeczywiście z takimi ludźmi polemizować. To jest i dramat człowieka, dramat historii, dramat też i może nieco inne będzie spojrzenie na transformację ustrojową, jaka dokonała się w latach 88-89, ale tylko z założeniem, że Lech Wałęsa był... I tu, czego nie mówię ja, ale biorę w to w cudzysłów marionetką służb.
Dobrze,
bo nie
i właśnie, bo takie mamy też komentarze. I o tych komentarzach, także politycznych, i o tym, jak jest częściowo prowadzony
urwał,
pewien przekaz, czy się urwał, czy się nie urwał, i czy był całe życie zakładnikiem SBC. Jaki to miało wpływ na okrągły stół, na to, co i kto był w Magdalence, to o tym już po chwili przerwy i po wiadomościach. Komentarze w Radiu Gdańsk. Państwo także komentują. Jeśli chcecie rzetelnego wyjaśnienia sprawy teczek, to przestańcie non-stop na ten temat dyskutować. No nie, od naszej dyskusji nie będzie to miało wpływu na rzetelne wyjaśnienie sprawy teczek. To już tym muszą się zająć fachowcy. Dziękuję za komentarze. Postaram się je cytować. Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza, Artur Górski, magazyn Solidarność i Gazeta Gdańska, Daniel Stanzel, TVN24 w Gdańsku. Zanim o tych inicjatywach, a to zmiany nazwy na lotnisku w Rębiechowie, a to, jak słyszeliście, inicjatywa, by oddał Lech Wałęsa pieniądze z Nagrody Nobla, zostawmy to na teraz. Słowa Witolda Waszczykowskiego, dosyć mocne. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który powiedział jeszcze w piątek, że Wałęsa mógł być marionetką sterowaną przez reżim. I jest taki przekaz, szczególnie mam takie wrażenie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości kreują taki przekaz, że Wałęsa był właściwie przez całe swoje życie polityczne, takie aktywne, jakby w jakimś sensie zakładnikiem. Pytanie tylko, czy zakładnikiem swojego własnego problemu z lat 70., czy zakładnikiem wciąż jakichś służb. I właściwie, że taka, że spisek, że kłamstwo stoi u zarania całej III Rzeczypospolitej.
Ja myślę, że środowisko PiSu jest dzisiaj zakładnikiem palenia kukły w latach 90. przed Pałacem Prezydenckim, kiedy Lech Wałęsa rozstał się ze środowiskiem politycznym braci Kaczyńskich. To po pierwsze. Po drugie, biorąc pod uwagę słowa Witolda Waszczykowskiego na poważnie, trzeba by było pójść dalej za ciosem i się zapytać, czy to komuniści faktycznie obalili komunizm. Bo jeżeli Lech Wałęsa był Bolkiem, był donosicielem, był szpiclem, robił wszystko na korzyść systemu i zgodnie i chodził na pasku Kiszczaka, to znaczy, że to Kiszczak obalił Kiszczaka. To jest jakiś absurd. To są jakieś niedorzeczności, które, o których po prostu nie warto rozmawiać.
Artur?
Tak, porządkując, trudno, żeby Kiszczak obalił Kiszczaka, skoro został wicepremierem i szefem MSW w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
No, po co ich agent, niszczył ich układ? No.
Teraz tak, porządkując, czy komuniści sami obalili komunizm. Ten system niewydolny gospodarczo po blefie Ronalda Reagana dotyczącym wojen gwiezdnych musiał się decydować albo na konflikt zbrojny, albo na to, co się nazywa pierestrojką. W momencie, kiedy spotkał się Reagan z Gorbaczowem na Malcie, było jasne, że do przemian ustrojowych dojść musi, a po zgodzie na zjednoczenie Niemiec było pewne, że te zmiany nastąpią. I trzeba było wymyślić formułę. Na szczęście w Polsce nie trzeba było wymyślać opozycji, jak w Bułgarii, czy usuwać niepokornego Czałszewsku przy pomocy agentów KGB w krwawych wydarzeniach grudnia 89 w Bukareszcie, w innych miastach jak Timișoara. Ale była opozycja, opozycja słaba, opozycja, która no już w 88 roku w ogóle nie dorównywała temu, co się działo w 80 czy 81 roku, ale ta opozycja była i część z tego skrzydła reformatorskiego PZPR-u wczesnej szukała dialogu z opozycją i stąd formuła Okrągłego Stołu, o który spór będzie się toczył. No, byli kandydaci Obywatelskiego Komitetu Parlamentarnego, OKP, późniejszego Komitetu Obywatelskiego wokół Lecha Wałęsy. Zdjęcie z Lechem Wałęsą dawało właściwie gotowy mandat posła czy senatora. Był postacią niezwykle popularną. I Polacy opowiedzieli się w tych częściowo wolnych wyborach właśnie za tą formułą przemian.
Tylko no, mówisz, że spór się będzie toczył. No, ja przyznuję, rozumiem, że spór może się toczyć. Zawsze będą środowiska, które uważają, że można było więcej, bardziej nie dogadywać się tak z komunistami i tak dalej, i tak dalej. Ale
to były środowiska wokół Siły Nowickiego, mecenasa Siły Nowickiego, czyli od próby odbudowy Stronnictwa Pracy. To była Solidarność walcząca Kornela
Morawieckiego. Ale zobacz, jak słyszę niektórych polityków dzisiaj, to mam takie wrażenie, no niektórzy ich stopują, tak? Bo przez pamięć o Lechu Kaczyńskim. Ale są politycy, którzy dzisiaj próbują jakby tworzyć taką narrację, że wszystko to był jeden wielki układ, tak? Nie wiem do którego roku, ale na pewno do prezydentury Wałęsy. To był jeden wielki układ.
Jeżeli mówimy o ewentualnej współpracy Lecha Wałęsy z bezpieką, to mówimy o latach 71, 76. 75, 76. I wiele poszlak, a także pewne szczątkowe deklaracje Lecha Wałęsy wskazują, że on w tym czasie coś podpisał, a później z tej współpracy
urwał się SBC, jak to tam
się wywinął. I rozciąganie tego okresu na lata 80., później na 90., a także na to, co się dzieje teraz, no jest bardzo dużym nadużyciem i nie ma i bezpodstawnym nadużyciem. Nie ma żadnych wskazówek. Oczywiście można bronić tezy, że w związku z tym, że Lech Wałęsa, jak sam przyznawał, coś kiedyś podpisał, w związku z tym on podejmował rozmaite działania dotyczące zabezpieczenia tych teczek. I z tym bym się zgodził, tak, że jeżeli tak było, no to to było nadużyciem. Natomiast twierdzenie, że prezydentem Polski był agent szantażowany, no bo przecież tak należy odczytywać słowa ministra Waszczykowskiego. To jest jakieś szaleństwo. Jeżeli spojrzymy na to, co dał nam Okrągły Stół, oczywiście państwo niedoskonałe, ale jednak najlepsze państwo, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Nie wiem, Artur, czy mieliśmy lepsze?
Już się zaraz do tego odniosę. Tak? Już wspomniałem ostatnio, że dynamika II Rzeczpospolitej była powalająca.
Transformacja niedoskonała, ale jednak najlepsza. Najlepsza transformacja, do której z systemu komunistycznego do systemu kapitalistycznego. Nie
no dobrze,
lepsze.
Ale ta narracja jest...
Bezkrwawa transformacja.
Na pozór bezkrwawa, przypomnę, że do 90 roku już działały szwadrony śmierci, były śmierci niewyjaśnione. Przypomnę choćby księdza Suchowolca, Niedzielaka i Zycha. Pierwsze trzy nazwiska z brzegu. Także nie była to ani łagodna służba, ani łagodna
śmierci
transformacja.
Śmierci niewyjaśnione. Mamy doniesienia o rozmaitych owszem, i później też obiektach latających
już,
na
zaraz,
przykład.
Ale może nie kpijmy. Śmierć prezesa NIK-u, pana Pańki, afera Fozu z tym związana. I można by wyliczać...
Oczywiście mówiłem o niedoskonałym państwie, ale jednak
dziwne samobójstwa ostatnich lat. Oczywiście, że niedoskonałe państwo. W tamtym czasie, w tamtej sytuacji opozycji, jak już mówiłem, opozycji słabej, to była właściwie jedyna droga, by w sposób pokojowy, dokonywać tej transformacji. Oczywiście być może można było czekać pół roku czy 7 miesięcy, by ówczesna władza oddała. No, ale to była ta transformacja, tak jak mówiliśmy, do maja 90 roku przecież resorty siłowe były w rękach i Siwickiego, i Kiszczaka.
Po co ta narracja, Artur?
Po co ta narracja jest potrzebna do tego, by budować nowy, tak ja to oceniam, budować nie tyle mit, co nowy fundament państwa. Otóż w części
ideologii... Ale to państwa zbudowanego na agenturze?
Nie, właśnie to jest w pojęciu, jeśli ktoś chce mieć sukces, a sukces w polityce społecznej i gospodarczej będzie nadal trudny do osiągnięcia w obecnej sytuacji budżetowej i międzynarodowej też, to trzeba sięgnąć do idei. I tak jak Viktor Orban sięgnął do idei w 2010 roku, tak będzie to robił prezes Jarosław Kaczyński, który będzie mówił, że teraz budujemy państwo, to państwu 12 sprawiedliwości na prawdzie, a nie na fałszu trzecia RP. Mówię o tej narracji.
Ale to są kompletnie, państwo, tak? Oparte na
chodzi, że będzie
prawdzie.
Są dwie inne sytuacje.
Orban, który zdobył większość konstytucyjną jeszcze wtedy po nieudanych, fatalnych rządach socjalistów, tam była sytuacja z podsłuchami, kiedy ludzie usłyszeli, co tak naprawdę węgierscy politycy myślą o zwykłych Węgrach. Oni się wściekli, poszli do wyborów i oddali większość konstytucyjną Orbanowi. On sobie mógł robić wtedy, co chciał. Miał większość konstytucyjną. Mógł działać, właściwie mógł robić wszystko.
Do dziś pozwalają.
Dzisiejsze środowisko rządzące w Polsce nie ma większości konstytucyjnej. Ma większość 5 posłów ponad to, co jest potrzebne do samodzielnego rządzenia. Więc te sytuacje są kompletnie inne.
No dobrze, ale to, co mówi Artur...
Nie straciła władzy w wyniku zapaści gospodarczej. Wtedy na Węgrzech była zapaść gospodarcza, w Polsce zapaści gospodarczej nie ma. Platforma nie straciła władzy w wyniku podsłuchów, protestów ulicznych związanych z tymi podsłuchami.
Dobrze, Daniel, ale pytanie brzmiało, po co komu ta narracja? I Artur formułuje tezę, że potrzebna jest jakby
budowania
taki mit,
ja
tak, czy przekaz budowania tak. Nowej, czystej Polski. I o to tak chodzi.
Nie nowej, czystej Polski. Polski pomyśli nadpremiera. To znaczy pomyśli naczelnika państwa. Polski, która gdzieś tam została stworzona w głowie Jarosława Kaczyńskiego i to teraz on będzie decydował o tym, kto ma być w podręcznikach historii, kto ma być na panteonie historii, o kim mają być i jakie mają być puszczane filmy w telewizji publicznej. Cały czas powtarzam jednak słowo publicznej, chociaż niektórzy inaczej P rozszyfrowują ostatnio.
Tutaj znów głos odrębny.
I PiS-owi potrzebne jest. Tak, to prawda. Potrzebna jest taka nowa narracja, Nowa Polska.
I to jest Nowa Polska bez Lecha Wałęsy?
Tak, to jest Nowa Polska bez Lecha Wałęsy, bez części Solidarności, bez ludzi, którzy myślę, że mają dużo większy dorobek w Solidarności. To Artur może też powiedzieć, jaka była pozycja braci Kaczyńskich w Solidarności, a jaką pozycję miał na przykład Bogdan Borusewicz.
Znaczy tak, Bogdan Borusewicz rzeczywiście współpracownikiem KOR-u, nie był członkiem.
Kim był Bogdan Borusewicz w Solidarności, a kim byli bracia Kaczyńscy?
Dobrze, że my mówimy o tych nazwiskach, bo ja bym chciał też, żebyśmy pamiętali o tym.
Dlaczego ci ludzie mają niszczyć tamtych ludzi? Znaczy,
czy to jest niszczenie? Ja myślę, że to jest próba dociekania... No właśnie, prawdy, tak?
Ale pyta już pan coś czym, prawdy, że jest to prawda. Chyba historycy.
Ale, słuchajcie, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ewentualnie ambicje. Moim zdaniem w tym przypadku nie chodzi o pieniądze, bo to oczywiste, chodzi o urażone ambicje i z lat 80. i z początku lat 90.
To się wydarzyło z panią Kiszczakową, no to dla prezesa Kaczyńskiego i dla całego PiS-u to jest jak wygrana w totolotka po prostu. To jest
to prawda.
To jest jakby to niesamowity bonus. Coś, co nagle... odwróciło uwagę wszystkich od wydarzeń,
ale co wcale nie świadczy
od wydarzeń
o
w kraju.
Układzie,
tak?
Czy Sławomira Kiszczaka z
Tak. To jest moim zdaniem to jest jakiegoś rodzaju przypadek. No, nie wiem, może kiedyś
ja się
dowiemy, że
to
nie
jest
przypadek.
To nie jest przypadek. Wywód poświęciłem temu kilkuminutowym analizie.
Przypadek czy nie, ale od wielu dni i jeszcze pewnie przez wiele dni będzie to tematem numer jeden. Odwraca uwagę wszystkich od tego, co się dzieje w kraju. Nagle jest przełamanie takich narastających nastrojów od wyborów, w których zastanawiamy się, co jeszcze może Prawo i Sprawiedliwość zrobić, co na to odpowie KOT, ile tysięcy osób traci pracę tylko dlatego, że jest tak zwana dobra zmiana.
Tak, ale wiesz, też mówiliśmy przez moment o tym przywracaniu nazwisk, przywracaniu tych właśnie działaczy zasłużonych dla ogromnego ruchu społecznego, bo to nie tylko Związek Zawodowy Solidarność, to było blisko 10 milionów osób, a nie tylko Lech Wałęsa czy Bohdan Borusewicz, który notabene miał spore zasługi rzeczywiście. Tu wcale nie umniejszamy tutaj tych osób, ale też doszło do kreacji fałszywych mitów, doszło też do próby ingerencji chociażby na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasach premierostwa Donalda Tuska i ministrowaniu, Zaka, tak? Tak, ministrowaniu pani profesor Kudryckiej. Ale i też w filmach takich jak Wałęsa Człowiek z nadziei, czy też Budowy mitu zupełnie nieuprawnionego pani Krzywonos. No, z drugiej strony w głębokiej niepamięci w III RP były dokonania rzeczywiście grupy skupione wokół Andrzeja Gwiazdy, czy ludzi związanych z WZZ-ami, bo takie nazwiska jak Karandzi na przykład nigdzie się w historii nie no pojawiły, tak, chyba że specjalistycznego opracowania.
To była grupa ludzi. Tego typu zdarzenia, to trudno, żebyśmy żeby świat kojarzył 100 nazwisk, tak?
Nie, bo to
świat musi
symbolu.
Kojarzyć pewnego tak. symbol, tak? Solidarność ze swoim specyficznym logo tak. i Lech Wałęsa z Wiktorią, tak? To chyba był akurat taki znak rozpoznawczy, przez wiele lat był naszym atutem, tak? Że świat wie, zna tak. Polskę, że w ogóle kojarzy Polskę poprzez znaczy moment, akurat taką postać i poprzez Solidarność.
Ale na przykład mówiłeś o Andrzeju Gwieździe. Bardzo zasłużona postać i twierdzenie, że on gdzieś został wypchnięty na margines. Ja się z tym nie zgadzam. On rzeczywiście znalazł się w pewnym momencie na marginesie, ale moim zdaniem właśnie na własne życzenie. Bo gdybyśmy porozmawiali z panem Andrzejem Gwiazdą dzisiaj na tematy ekonomiczne, no to on jednak posługuje się, cały czas sięga do czasów PRL-u i potrafi podawać na przykład dane, że wtedy to budowaliśmy określony tonaż statków, a teraz mniej. No, tymczasem no, to jest kwestia bardziej złożone.
Bardziej złożone. Ale co do Agnieszko, to Artur, wcześniej.
Powiedziałeś jedną rzecz. Rzeczywiście dokończ jedną rzecz. Andrzej Gwiazda, przywództwo w Solidarności. Dokończ.
On przegrał walkę o przywództwo Solidarności z Lechem Wałęsą w głosowaniu demokratycznym.
Nie podpisał porozumienia gdańskiego.
Ale mówimy o 81 roku.
Ale kiedy przegrał?
We wrześniu 81 na zjeździe, w pierwszym walnym zjeździe delegatów. Ale co do tego...
Przegrali z Wałęsą walkę wiadomości, o przywództwo, prawda? Nie tylko dobrze. Gwiazda.
Tak, byli też inni tam, kilku.
Borusewicz nawet.
Dobrze, ale teraz krytykują, przegrali z nim po prostu wcześniej.
Oglądałem akurat w środę i czwartek niemieckie serwisy informacyjne i we wszystkich było, że oto noblista, przywódca Solidarności jest tajnym współpracownikiem. No Niemcy taką narrację przyjęli i czy to dobrze czy źle? Oczywiście, że źle, bo od razu założyli, że tak jak Instytut Gałka to sprzątał w Republice Federalnej, tak i u nas i PNT. Ale i nagle dobrze, tak się ta narracja
przyjąć,
podała.
Jakie założenie mieli przyjąć Niemcy, skoro szef MSZ-u wypowiedział się tak, jak słyszeliśmy.
To prawda. Miał być jeszcze stanowisko MSZ-u, ale szczerze mówiąc nie znalazłam tego stanowiska. Chyba ostatecznie nie zostało, nie pojawiło
Słuchajcie,
się.
Słuchajcie, powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo to też nie wiem, czy dobrze wybrzmiało. To Bronisław Komorowski, no, zaproszony przez naszą stację, ale to chyba fajnie nakreślił ten charakter i klimat lat 70. Artur będzie potwierdzał, bo jest dobrym historykiem. Bronisław Komorowski wspominał swój moment aresztowania w 71 roku, po tym, kiedy mieli jakieś spotkania, na których, jak twierdzi Bronisław Komorowski, to były jakieś takie wspomnieniowe spotkania refleksyjne dotyczące grudnia 70 roku, między innymi na Wybrzeżu, tego, co się tutaj działo. Komorowski trafił za to do aresztu, czy do więzienia, tego dokładnie nie jestem w stanie przytoczyć tych słów. Mówił o klimacie tych lat 70., o tym, że nie było żadnych, powiedzmy w cudzysłowie, procedur dla opozycjonistów, jak się zachowywać na przesłuchaniach przez Służbę Bezpieczeństwa, co podpisywać, czego nie, czy w ogóle cokolwiek podpisywać. Gdzie właściwie to wszystko w ogóle nie było zorganizowane, nie było żadnego komitetu, nie było właściwie żadnej struktury, która powiedzmy mogła mieć jakiegoś przywódcę, gdzie ludzie mogli się ze sobą komunikować ponad na przykład Gdańskiem, prawda, między poszczególnymi miastami. Mówił o tej całej atmosferze związanej właśnie jeszcze z grudniem 70 roku, co wszyscy pamiętali właściwie, którzy chcieli się sprzeciwić albo mieli gdzieś tam z tyłu głowy, żeby się sprzeciwić władzy. Tą rozlaną krew na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina, Elbląga. O tym też powiedzmy, o tym całym klimacie, bo sprawa Lecha Wałęsy i tego, że coś podpisał, dotyczy wczesnych lat 70., chyba dotyczy 70. konkretnie
70-76, tak.
Ten pierwszy podpis, w podobnym który miał klimacie, być, który o czym znalazł mówisz, się też w filmie Wajdy,
tak.
Co do którego podobnym, Lech Wałęsa nie protestował.
W podobnym klimacie, o czym mówisz, jest też wywiad chyba w Sobotniej Gazecie Wyborczej, dosyć długi, z Władysławem Frasyniukiem. Mnie się tam takie jedno zdanie, muszę wam powiedzieć. Wydaje mi się, że jest dosyć takie poruszające i może to jest właśnie podobnie, co mówisz. Wiemy o sobie tyle, ile doświadczyliśmy. Dlatego robienie wielkiej sensacji ze sprawy Bolka bez znajomości kontekstu czasów, w których miał dać się złamać, to zwykłe, cytuję, skurwysyństwo. To pewnie jest do tych, którzy tak jazgoczą teraz, tak atakują i tak stosują taką biało-czarną retorykę.
A jedną rzecz jeszcze chciałem powiedzieć.
Tak, którzy nie mają pojęcia.
Pamiętajmy o tym kontekście, jakie to były trudne czasy dla tych ludzi, którzy chcieli zademonstrować swój sprzeciw. Pamiętajmy też o kontekście, w jaki sposób pracowali w większości, myślę, jednak podli ludzie w Służbie Bezpieczeństwa, zajmujący się tymi konkretnymi sprawami, szczególnie tutaj w Trójmieście, którzy naprawdę żyli i dostawali pieniądze za to, że kłamali, albo kłamali zawodowo, albo donosili, szpiclowali i tak dalej. Robili wszystko, co najgorsze. Pamiętajmy o tym całym kontekście i pamiętajmy też o tym, co w ostatnich 20 kilku latach się wydarzyło w Polsce. O tym, że w 2009 roku po raz pierwszy w Polsce średnia pensja przekroczyła $1000, czego nigdy wcześniej Rzeczpospolita, ani druga, ani pierwsza. No,
to jest
tak
temat na kolejną rozmowę. Świat kojarzy Polskę jako największy cyrk na świecie. Tutaj pisze pan Grzegorz. Wszyscy się śmieją, że w Polsce nikt nie umie się dogadać. No to oczywiście jest komentarz do aktualnej sytuacji. Bracia Kaczyńscy w Solidarności nie kumali się z komuną, nie pili wódki z Kiszczakiem i Cioskiem i nie byli przez układ mile widziani, a układ nie może ich strawić. A gwiazdę to Wałęsa niszczył, tak jak i Annę Walentynowicz, piszą państwo. A dlaczego nie mówicie o ojcu Jarosława Kaczyńskiego i o żonie Macierowicza? Nie, że
tak?
Wałęsa niszczył. I o żonie Macierowicza, oni też mają teczki. Nie wiem, no była jakaś sugestia, że w tych aktach Kiszczaka może być jakaś teczka ojca faktycznie panów Kaczyńskich. O żonie Macierowicza nic nie wiem.
Ale to jest tylko plotka, nie ma potwierdzenia.
Tak, jakoś się nasuwają analogie z próbami odbrązowienia Piłsudskiego. Symbol pozostaje mimo uja
historii,
Dania.
Tak, chociaż konflikt bilans, tak RP był potężny, był zamach majowy, była Bereza Kartuska, była narodowa demokracja, która nijak się nie mogła zgodzić z socjalistycznym nurtem piłsudczykowskim. Ale jeszcze jedno, o czym mówił Daniel, tak, lata 70. to też okres małej stabilizacji, niezwykle trudnej dla opozycji. Otóż Polacy wtedy złapali drugi oddech, pojawiły się małe fiaty, telewizory kolorowe, mieszkania,
pewnie banany,
nowe otwarcie, Edward Gierek, który mówił w języku francuskim i był bardziej w typie komunisty zachodniego niż wschodniego, bardzo wschodniego, chociaż też patriotycznego towarzysza Wiesława, który na swój sposób był rzeczywiście polskim patriotą, bynajmniej w latach 56-57. Te wszystkie postaci, no trudno jednoznacznie ocenić. I ten spór o Lecha Wałęsę będzie trwał po prostu.
Będzie chyba, nawet mimo ujawnienia tych dokumentów,
tak,
prawda? Dalej będzie trwał.
Nie,
będziemy
cały
tak
czas
czytelnia IPN-u otwiera się dzisiaj o 12 i ma być...
I co to zmieni?
Ma być wyjątkowo czynna aż do 21, tak IPN jest.
Ale 40 osób równocześnie tylko może.
Frontem do klienta. Widziałem na Twitterze, że już przed godziną 8 ustawiła się społeczna kolejka dziennikarzy, więc najpóźniej wieczorem będziemy mieli sensacyjne informacje, na kogo to TW Bolek
i za ile
ustawili, nadawał.
Chcą poznać te dokumenty.
Znaczy,
zupełnie
ja
naturalna ciekawość.
Trochę pół żartem to napisałem w sobotę, jak prezes IPN-u, że pewnie się ustawi społeczna kolejka dziennikarzy.
A widzisz, że jest.
Paradoksalnie.
Ja tam społeczną kolejkę dziennikarzy to nie wierzę. Kto pierwszy, ten lepszy. Jak jest tylko 40 miejsc.
Opinia publiczna powinna to poznać, powinna zobaczyć, ale z takim...
Z
kto to dzisiaj... Czy dzisiaj, gdybyś czytał te akta i relacjonował je w swojej gazecie, czy na swoim portalu, to mógłbyś powiedzieć, mógłbyś wskazać, że one są wiarygodne, czy nie? No
tak
to jest pytanie.
Ilekroć rozmawiałem z Lechem Wałęsą i pisałem na ten temat z dużą dozą ostrożności, do tych wszelkich rewelacji się odnoszę, bo znam ten kontekst historyczny, znam trudne dramaty i wydaje mi się, że też poniekąd, co może być trudne i teraz może zabrzmi zabawnie, Lecha Wałęsę staram się zrozumieć. Tak jak mówiłem, to był człowiek, którego fala historii wyniosła, uczyniła z niego symbol, stanął na czele potężnego ruchu społecznego.
I pytanie, czy dał radę, czy go to przerosło?
Pytanie właśnie później.
Wątpliwości rozstrzygajmy na korzyść.
Te wątpliwości będą, bo te wątpliwości będą się kończyły, będzie argument o NATO bis, będzie przywołana kwestia związana ze spółkami joint venture na bazach sowieckich. No, będą różne argumenty.
Będą argumenty takie, że trzeba lotnisko zmienić, że trzeba wystawę w ECS-ie zmienić.
I to jest
właśnie ta kara śmierci
i to jest właśnie ta kara śmierci w sensie takiego życia publicznego i w sensie kart historii. To jest właśnie ta kara śmierci, na którą chcemy skazać już dzisiaj Lecha Wałęsę.
Już są, tak? No, skrzynka tam lotniska się podobno grzeje, ponieważ są maile, informacje, że czy na profilu na Facebooku lotniskowym, żeby zmienić nazwę lotniska. To nie jest pierwsza inicjatywa, to już jest kolejna, zresztą popierana przez posła Andrzeja Jaworskiego. On teraz też to popiera, że to nie powinno być...
Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który jest chyba w Radzie Nadzorczej lotniska, napisał na Facebooku tak ładnie, że po prostu tu się zgina dziób pingwina i możecie nam, jeśli dobrze
cytuję, niezbyt ładnie akurat
skoczyć.
Napisał.
Po prostu mówił, wskazał, że samorządy mają, że samorządy mają większość.
Prawda, ale jednak takie inicjatywy są.
Ale, mnie niepokoi
pamiętajmy, że nad samorządami jest ustawa, którą można w ciągu jednej nocy przeprowadzić przez Sejm, Senat i podpisać.
Ja widzę w drugim...
No, ale nie po to, żeby zmienić nazwę. Proszę, dlaczego? Daniel.
Nie, jeżeli ustawa, to ja spodziewałbym się ustawy, która nakazuje zmiany nazwy ulic i wszelkich innych instytucji. Jeżeli ktoś zostanie uznany na przykład przez IPN za TW. I wtedy PiS to załatwi automatycznie, nie wskazując
nazwiska. Systemów totalitarnych, a mimo to są dzisiaj w miastach.
Ale w sensie mamy drugie lotnisko. Może drugie lotnisko dostanie nam...
imienia? No dobrze, dobrze. Oprócz tej inicjatywy jest, jak słyszeliście w skrócie wiadomości, także inicjatywa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych. Taki apel, by Lech Wałęsa oddał Nagrodę Nobla. No myślę, że one się będą pojawiać. Chciałbym wam zacytować, bo...
Ale mogę jeszcze do tego stanowiska? Bo moim zdaniem to stanowisko jest niewłaściwie motywowane.
Ale
to
tam się czego?
Komitetu. Bo tam pojawia się argument taki, że Lech Wałęsa nie pomagał działaczom Solidarności, którzy mieli kłopoty ze zdrowiem, czy kłopoty finansowe. No ale to trzeba pamiętać, że NSZZ Solidarność wywalczyła wielomilionowe, idące w setki milionów złotych odszkodowania w postaci nieruchomości, w postaci zwrotu mienia zagrabionego. I to były środki, i tam były fundusze na pomoc działaczom opozycji. Częściowo, w jakiejś formie, marginalnie pewnie, takie wsparcie zostało udzielone, ale adresatem tego słusznego postulatu no nie jest Wałęsa, tylko instytucja, która miała i ma do tego środki.
No, może nie tyle związek zawodowy, co w ogóle państwo polskie.
A ja bym chciałam zacytować opinię Joanny Lichockiej, posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Muszę powiedzieć, że rzadko się z nią zgadzam z tym, co mówi i pisze, ale ona mówi tak. Ostrzega, by nie traktować akt z szafy Kiszczaka jako wyroczni. Możemy mieć do czynienia z grą z zagrobu nadzorcy przestępczej organizacji, jaką była SB, wyspecjalizowanej w dezinformacji, o czym tu zresztą mówiliśmy, niszczeniu ludzi, a także ich zabijaniu. Pewność, że u Kiszczaka znaleziono same wiarygodne materiały, to wejście w grę generała. Grę, która może dotyczyć zupełnie innych spraw niż TW Polek. No właśnie, ta gra generała. To jest chyba jedno z najciekawszych pytań na dziś i na najbliższy czas.
To jest
czas.
Dramat całej opinii
publicznej.
To ktoś
się jeszcze boi zawartości tych materiałów.
Pytanie, kto się boi szafy Kiszczaka. Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza, dziękuję. Tym Artur Górski, magazyn Solidarność i Gazeta Gdańska, dziękuję. I Daniel Stenzel, TVN24 w Gdańsku. Państwu także dziękuję za komentarze o TW Bolku i o sprawie będziemy oczywiście mówić, relacjonować. Dziękuję bardzo.